W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Mam nadzieję, że najzimniejsze dni maja mamy już za sobą, a przed nami tylko ta fantastyczna i ciepła pogoda i będziemy mogli rzeczywiście zażywać już majowych weekendów. Dziś moimi gośćmi są panowie Piotr Szczęsny, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy do spraw nadzoru w Białymstoku i pan Jerzy Buraczewski, nadinspektor pracy również z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o wypadkach przy pracy, ale najpierw pogratuluję Państwu stulecia tejże instytucji, a Państwowa Inspekcja Pracy 100 lat temu powstała i przez te 100 lat nieustająco, może z przerwą na wojnę, co nie, służy obywatelom. Bez przerwy?
Bez przerwy. W czasie wojny też zostaliśmy wcieleni do urzędu niemieckiego Inspekcji Pracy. Też były wykonywane czynności kontrolne.
Przez 100 lat Państwo uczycie, pomagacie i kontrolujecie pracodawców generalnie, pouczacie, jak należy bezpiecznie organizować pracę i żeby zapobiegać wypadkom przy pracy, żeby oni i ich pracownicy czuli się bezpiecznie. Ale jak wynika ze statystyk, tych jubileuszowych również, to tak drastycznie oraz skokowo ta liczba wypadków w pracy przy pracy nie spada.
No niestety, chcielibyśmy powiedzieć coś innego, ale i liczba wypadków, i jeżeli chodzi o ich ciężkość, to tutaj na naszym terenie się generalnie nic nie zmienia. Śmiertelnych wypadków co roku od kilku lat mamy w okolicach 10, natomiast ciężkich, takich gdzie poszkodowany musi więcej czasu spędzić na zwolnieniu lekarskim, jest w okolicach 30.
Czyli mniej więcej ta sama liczba. Czyli to błąd, że nic tutaj się nie poprawia. To błąd, czy tak jak zapowiadając swoją audycję powiedziałam, że, a w zasadzie napisałam, że wszyscy znamy przepisy BHP i wszyscy ich przestrzegamy, a jakoś te wypadki się zdarzają.
No niestety po wyjściu na kontrolę czasami inspektorzy czują się bezradni, gdyż nawet po zdarzeniu wypadkowym kilka metrów dalej pracownicy dalej pracują w warunkach niebezpiecznych, tak to można powiedzieć. No ale staramy się być wszędzie tam, gdzie te prace są niebezpieczne, gdzie te czynniki są też uciążliwe dla ludzi. Nie tylko przy kontrolach, ale też przy działaniach prewencyjnych.
Panie inspektorze, znamy te przepisy, czy ich nie znamy? Bo może tak jakimś mitem się posługuje, że znamy. No wszyscy musimy przejść szkolenie BHP, przynajmniej ci, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, a ci, którzy pracują na umowę zlecenie przy jakichś pracach niebezpiecznych, pewnie też.
Pytanie zadane w ten sposób, czy znamy, czy nie znamy, jest trudna odpowiedź, tak? Wiemy, że...
Pan i ja znamy.
Pan
zna.
Może ja trochę w większym stopniu, tak? Chociaż nie ujmuję pani wiedzy niczego. W każdym bądź razie...
Ja po zwykłym szkoleniu.
Wiemy dobrze, że wszyscy wiedzą, że szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy wymagane są przepisami. I te przepisy w mniejszym lub bardziej większym stopniu są przestrzegane. Natomiast możemy zadać pytanie o jakość tych szkoleń. Widzimy to również przy naszych postępowaniach powypadkowych już, tak? Chociaż nie chcielibyśmy ich prowadzić, chcielibyśmy działać prewencyjnie, ale no, skala zagrożeń czy zagrożenia, które występują, niosą ze sobą te skutki, że te szkolenia powinny być jednak przy pracach szczególnie niebezpiecznych, tych na wysokości, w wykopach, budownictwie, czy przy eksploatacji maszyn, urządzeń. Tam, gdzie naprawdę jest dużo zagrożeń, one muszą być przeprowadzone w bardziej takim specjalistycznym stopniu i jednak też chcielibyśmy, może, nie wiem, to zabrzmi bardzo altruistycznie, ale chcielibyśmy, żeby jednak te osoby, które zajmują się tymi sprawami, też nie podchodziły do tego w ten sposób, że tylko jest realizowany przepis, na przykład ustawy Kodeks Pracy, tak, jedynie...
I przykry obowiązek odbycia szkolenia.
Właśnie, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że organizujemy szkolenie, pracownicy są bardzo niezesmaczeni, nie chcą do tych szkoleń, bo wiadomo, że to bezpieczeństwo higieny pracy, tak jak kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, zawsze się wiązało z takim zagadnieniem, że to jest nudne zagadnienie, zbędne. My byśmy chcieli to zmienić i chcielibyśmy jakoś wpłynąć na zarówno pracowników, pracodawców, żeby ten sposób myślenia, ten sposób zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem pracownikom, w ogóle jako całość zarządzania firmy był bardzo istotny w tej całości zarządzania przedsiębiorstwem, tak? Żeby nie tylko te finanse, ten zysk był tutaj znaczącą rolą, ale żeby ci pracownicy właśnie, którzy przecież bardzo duży wkład w rozwój przedsiębiorstwa wnoszą, żeby też tak było, że oni wychodzą do pracy i wracają bezpiecznie z tej pracy.
Tym bardziej, że pracownik to teraz dobro, takie może nawet niepowszechne, bo o pracownika trzeba dbać i trzeba o niego zabiegać, a przy tych pracach tak trudnych, budowlanych na przykład, to w ogóle trzeba go szukać.
To prawda, teraz mamy bardzo ten rynek zróżnicowany, mamy dosyć dużo pracowników spoza naszej wschodniej granicy. Tutaj znowu, dlatego tak jak tutaj rozpoczęliśmy tą rozmowę, że te liczby wypadkowe, gdzie badamy ponad 100, zgłoszonych mamy tam ponad 100 wypadków rok do roku, też wiążą się z tym, że jest rozwój dużych inwestycji, zmiany. Te firmy tworzą się, jedne się tworzą, drugie zamykają. Część wyjeżdża za granicę. Duża fluktuacja jest pracowników. I tutaj to też pewnie jest związane z tym wszystkim, bo my nie twierdzimy, że to jest brak wiedzy, tak, czy brak szkoleń. Tak naprawdę to tylko i wyłącznie jest przyczyna tych wypadków. Bo my bardzo w dużym stopniu cenimy współpracę zarówno z pracodawcami, z organizacjami służb bezpieczeństwa pracy, z ośrodkami naukowymi, Politechnika Białostocka. Mamy bardzo dużo tych spotkań i naprawdę bardzo dziękujemy za tą współpracę ze wszystkimi podmiotami, które chcą z nami współpracować, bo ta inspekcja, jak większość ludzi pewnie, czy tutaj naszych obywateli, traktuje ją jak takie zło konieczne, bo jak inspektor pracy pojawia się, no to już
coś będzie.
Tak.
A te wypadki, o których mówiliśmy tutaj, o tych statystykach, to jest to około 1000, które państwo badacie. 50-130, które państwo badacie. To jest tylko ta liczba, mówi tylko o tych ciężkich, które Państwowa Inspekcja Pracy ma do siebie zgłoszone, prawda? Bo pewnie takie mniejsze, że ktoś się potknął, złamał nogę, złamał rękę, bądź no nie wiem, co mogło mu się zdarzyć, jeszcze obciął palec, to już Inspekcja Pracy tym się nie zajmuje.
Nie, jeżeli chodzi o obciął palec, no to rzeczywiście to musimy się już tym zająć, bo to niestety, ale to jest wypadek ciężki. Natomiast ciąży na obowiązek na pracodawcach zgłosić nam te wypadki ciężkie i śmiertelne i zbiorowe oczywiście, ale postępowanie wypadkowe pracodawca powinien zapewnić, zorganizować i przeprowadzić przy każdym wypadku i gdzie na końcu powinien zgłosić taki fakt przez wypełnienie karty statystycznej do Głównego Urzędu Statystycznego. I Główny Urząd Statystyczny ma wiedzę o ilości całkowitych wypadków w każdym województwie.
To jakie są te liczby, to na pewno dowiemy się z Urzędu Statystycznego i państwa poinformujemy. A te ciężkie to te, których byśmy chcieli uniknąć i chcielibyśmy, żeby te liczby były jak najmniejsze i najniższe. Ale o tym, co jest wypadkiem przy pracy, w jaki sposób powinniśmy się zachować i jakie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy są niezbędne do tego, żeby je przestrzegać, aby bezpieczeństwo było zachowane, powiemy za chwilę. W audycji Masz Prawo, rozmawiamy o wypadkach przy pracy, ale tak naprawdę jeszcze nie podaliśmy definicji tego wypadku przy pracy, bo idąc korytarzem po zakładzie pracy, potkniemy się i co? To już wypadek przy pracy? Mogliśmy nawet nogę skręcić.
Jeżeli skręcimy rzeczywiście nogę i jesteśmy w czasie pracy, to mówimy o wypadku przy pracy, tak? Dlatego, że nastąpił uraz, tak? Ma to związek z pracą, to jest kolejna część definicji.
No, przemieszczanie się korytarzem po pracy jest pracą.
Tak. I musi to być jeszcze nagłe zdarzenie. Czyli to nie może być odwleczone w czasie. Natomiast może się jeszcze zdarzyć, że idziemy jeszcze do pracy. Wtedy mówimy o zrównanym wypadku przy pracy. Przy dojściu do pracy.
Niezależnie od tego, w którym momencie jesteśmy, czy daleko, czy blisko od pracy, na przykład wychodzimy z domu i na klatce schodowej się potkniemy, lecimy w dół i niestety już do pracy nie dotrzemy.
Uwarunkowaniem jest tu droga, którą odbywamy w celu dojścia do naszego miejsca pracy, ale ja jeszcze chciałbym dodać tutaj, że do tej definicji, którą pan inspektor przytoczył, że no istotnymi tymi właśnie czterema, tutaj trzeba pamiętać, że muszą być spełnione cztery te wymagania, czyli związek z pracą, nagłość przyczyny, nagłe zdarzenia, przyczyna zewnętrzna i uraz bądź śmierć. No jeżeli następuje śmierć, no to nie dyskutujemy tutaj, bo to są najgorsze w skutkach wypadki, tak? Natomiast ten uraz, no my się spotykamy naprawdę z różnymi tutaj sytuacjami. Ostatnio badaliśmy taki wypadek, no, który skończył się dosyć tragicznie, ale wypadkowi uległo dwóch pracowników w wykopie. Zasypani zostali osuwającą się ścianą wykopu. Po odkopaniu...
Na pewno informowaliśmy na tym o
ja
naszych słuchaczy.
Ja nie chcę w szczegółach tak tutaj, gdzie kto, tak, ale... Nie, ale
sytuacja jest ważna.
Tak, ale został odkopany, zostali odkopani dwaj pracownicy. Jeden pracownik przeżył, drugi niestety poniósł śmierć. I tutaj zmierzam do tego, że zespół powypadkowy, badając ten wypadek, określając uraz, opierając się o orzeczeniu lekarza i podejmując analizę wyroku sądu, uznał, że ten pracownik nie doznał urazu, który został odkopany i przeżył, i nie uznał tego za wypadek przy pracy. I tak jak patrzymy, tak właśnie jak pani redaktor pewnie tutaj zauważy.
Zaraz zakrzyczę pana.
Dwie osoby uległy wypadkowi, zostały zasypane. Dwóch pracowników zostało w tym samym wykopie, w tym samym miejscu zasypanych. Jeden i drugi zostali odkopani. Jeden ginie, drugi przeżywa i zespół powypadkowy nie uznaje tego za wypadek przy
rozumiem,
pracy.
Rozumiem, że ten, który zginął, to zostało uznane, tak, że zginął w wypadku przy pracy.
Tak, a drugi przypadek nie został uznany za wypadek przy pracy.
Dlaczego? Bo nie było urazu?
Zespół powypadkowy uznał, że nie było urazu, który powodował uznanie tego za wypadek przy pracy.
Uraz musi być namacalny, widoczny.
No właśnie, problem polega na tym, że oceny, czy to jest wypadek przy pracy, czy nie, dokonuje zespół powypadkowy, który jest powoływany przez pracodawcę. Tak? Mhm. W skład zespołu powypadkowego wchodzą dwie osoby tak naprawdę. Przedstawiciel pracowników i przedstawiciel pracodawcy. Przedstawicielem pracodawcy jest często pracownik służby OHP, natomiast przedstawiciel pracowników no, jest wybrany spośród tych pracowników. I oni tutaj prowadzą to całe dochodzenie. Mają na to 14 dni od zdarzenia. Ten protokół zatwierdza potem pracodawca. I Państwowa Inspekcja Pracy ma tutaj tylko pole do działania, że tak powiem, w przypadkach właśnie tych, które naruszają uprawnienia pracownicze. Szczególnie jeżeli dotyczy tych wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych i możemy tutaj występować o ponowne...
Panie inspektorze, to takie analizę. Pytanie zadam trochę prowokacyjne, ale pan by nie uznał tego, że to nie jest wypadek przy pracy.
Myśmy to w pewnym sensie trochę próbowali zakwestionować, bo no tak z punktu widzenia nawet tego ludzkiego, tak, jeżeli człowiek zostaje zasypany, tak, i doznaje urazu jednak, i otarcia, no jakieś obicia, tak, czy takie zewnętrzne.
Ale nawet psychicznego urazu, prawda?
Uraz
dokładnie, no przecież zasypuje człowieka, jest pod ziemią, oj. Nawet w ogóle wolę sobie tego nie wyobrażać.
Lepiej nie.
No właśnie.
Przypadki są różne.
No właśnie. Czy od takiego stwierdzenia tego zespołu, takiego ustalenia tego zespołu powypadkowego można się gdzieś odwołać? No bo rozumiem, że ten pracownik mógłby
tak,
chyba,
mógł,
tak?
Ale nie skorzystał z tej formy.
Czyli uznał, że nie było urazu.
Znaczy wyraził podpisem, składając swój podpis, nie wnosząc zastrzeżeń. No, jaka historia tego była, my nie wiemy, tak? Bazując na dokumentacji, no, jest podpis, nie wniesiono zastrzeżeń, a w każdym protokole powypadkowym pracownik jest informowany, że nawet jeżeli, jak nie wnosi do protokołu zastrzeżeń, może wystąpić do sądu ewentualnie, tak? Z powództwem o zmianę.
Sam pracownik już, tak?
Tak, pracownik może.
Czyli tutaj inspekcja pracy nie ma żadnego pola do popisów.
My jedynie, biorąc pod uwagę zapisy w rozporządzeniu w sprawie ustalania okoliczności przyczyn wypadku, możemy tutaj, widząc, że zostały naruszone jakieś uprawnienia pracownika, no, występować o ustalenie ponownych przyczyn i okoliczności wypadku.
Czyli do sądu w sytuacji, kiedy się nie zgadzamy i sąd wyda
najlepiej
wówczas
orzeczenie
stosowne. Tak. Czasami takie urazy mogą się... ale to nie może być odwleczone w czasie, jeżeli chodzi o wypadek przy pracy, bo czasami takie urazy, na przykład psychiczne, pojawiają się dużo później.
Mogą. Tak, mogą jak najbardziej. Mhm. Tutaj też chcielibyśmy...
Tylko muszą mieć związek z tą sytuacją, tak?
Tak. My tutaj też chcielibyśmy tak zaapelować, bo często spotykamy się z pytaniami, że... gdzieś tam pracownik pracował i po iluś latach odzywają się, że tak powiem, jakieś dolegliwości. Tutaj nie ma okresu na zgłoszenie tego wypadku. Tak, wypadek możemy zgłosić po roku, po dwóch, po pięciu latach. Pracodawca jest obowiązany sporządzić taką dokumentację. Obowiązany jest przyjąć to zgłoszenie i dokumentację sporządzić. Czy uzna to za wypadek, czy nie, to już decyduje zespół powypadkowy pracodawcy.
Wydawało mi się, że wypełniając te testy w jakichś 14 dniach.
Tak, 14 dni od daty wypadku zespół powypadkowy ma obowiązek sporządzenia stosownego protokołu. Natomiast może przedłużyć ten termin, no, uzasadniając to w jakiś sposób.
Rozumiem. A kto musi zgłosić to, że że to był wypadek przy pracy? To znaczy to ten pracownik, który uległ temu wypadkowi, to musi się zgłosić do pracodawcy i powiedzieć...
Znaczy nie, to nie tylko pracownik, może nie? Osoba, może przełożony, może kierownik jego na przykład. No, czy to osoba, która zgłasza to zdarzenie, jest wpisana w protokole z imienia i nazwiska, że został, że zgłosiła. Najlepiej, żeby pracownik...
Ale jeżeli, tak jak pan mówi, po trzech latach przyjdzie nam do głowy, że rzeczywiście utykamy na nogę albo boli nam kręgosłup i to ileś tam lat temu, tak. X, mogło mieć miejsce jakieś zdarzenie, które teraz sobie przypomnimy jako tą przyczynę.
No właśnie, i teraz trudna sprawa, dlatego apelujemy, żeby jeżeli już dojdzie do tego nieszczęścia, żeby naprawdę się nie bać, bo wiemy, że są różne są sytuacje, pracownicy są zastraszani, pracodawcy nie chcą tego zgłaszać, bo to wiadomo, że też się wiąże z różnymi postępowaniami, tak? I tutaj najlepiej zgłosić to natychmiast, tak? Bo wtedy mamy możliwość oceny stanu faktycznego, miejsca wypadku. Świadkowie, tak? Przy tej różnej wymianie pracowników możemy po tylu latach nie znaleźć świadków. Będzie to trudne do ustalenia po prostu.
Czyli nawet jeżeli ulegniemy jakiemuś wypadkowi w pracy, który wydaje nam się błahy i coś się wydarzyło, ale nieważnego, z punktu widzenia tej chwili, to może warto zgłosić, a potem będziemy się zastanawiać, jakie
może
były...
Może warto zgłosić, tak. Może proponujemy warto. To lepiej zgłosić, jak nie zgłosić.
Już prawie zdążyliśmy się pokłócić, bo definicja definicją, a uraz urazem, a okazuje się, że każdy może to w różny sposób interpretować. Ale rozmawialiśmy o sytuacji takiej modelowej. Człowiek zatrudniony na umowę o pracę, prawda? Wypadek zgłoszony i wszystko dobrze. Branża, o której rozmawiamy, to branża budowlana. Jeżeli chodzi o te statystyki, które tutaj czytaliśmy, to zazwyczaj budownictwo jest na samej górze, prawda? Nie?
I tak, i nie. Dlatego, że najwięcej wypadków zdarza się w przetwórstwie przemysłowym.
A to cóż to jest?
Przetwórstwo, wszystkie zakłady przemysłowe, które na przykład magazynują, transportują, obrabiają materiały, coś wytwarzają, tak? Tam tych wypadków jest rzeczywiście najwięcej, dlatego że tam jest i urządzeń dużo, i jest ciężki transport, wysokie podnoszenie, termiczne rzeczy, czy też dużo pracujących się elementów, skomplikowane maszyny, tak, dużo ludzi.
Śliskie powierzchnie.
Też. I tam tych rzeczywiście wypadków jest najwięcej, tam jest notowanych. Być może też tych firm jest też sporo,
więcej.
Tak? Natomiast jeżeli mówimy o budownictwie, że jest na samej górze, to tylko włącznie dlatego, że jeżeli się zdarzy wypadek na budowie, to najczęściej jest to albo wypadek ten z rodzaju najcięższego, czyli śmierć z pracownika, albo jest to taki uraz, że musi przyjechać karetka pogotowia i zabrać poszkodowanego, czy też reanimować i hospitalizować go w szpitalu, tak? Czyli ten wypadek ciężki, tak?
Czyli może nie najwięcej, ale to najbardziej dotkliwe.
Tak, jeżeli już się zdarzy, tak, to już jest problem. To samo tyczy się też pozyskiwania drewna, tak, w leśnictwie, bo tam też nikt drobnych wypadków nie zgłasza, tak? Tam jeżeli już my musimy pojechać, to...
Jak spadło drzewo.
Tak, no niestety tak jest.
A już jak spadło drzewo, to raczej kończy się to...
Źle. Ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, bądź w ogóle śmiercią. Na szczęście tych śmiertelnych wypadków nie mamy tak dużo, prawda? Kilka w roku się zdarza.
Tak, to jest kilka w roku, ale pamiętajmy, że za tą statystyką idzie też imię, nazwisko,
człowiek,
rodzina,
tak.
I tak dalej.
I człowiek. Jeżeli zdarza się taki wypadek, to wtedy sobie przypominamy o wszystkich przepisach BHP, ale jak... wszystko idzie dobrze, no to niestety przysłowie mądry Polak po szkodzie działa doskonale. Czyli wiemy, że powinniśmy mieć założone to tamto i owamto, że drabinę zabezpieczoną, że na wysokościach powinniśmy być przypięci. Może kask to już wszyscy noszą, prawda? Bo już wiedzą, że kask to taki wizualny.
Chcielibyśmy tak, żeby tak było.
Nie?
Z hełmami ochronnymi jest też różnie.
Aha. No ale na przykład ja opowiem historię, którą opowiadałam panom, a mianowicie zawieszanie flag na Święto Narodowe wyglądało jak praca linoskoczka naprawdę pod sufitem cyrkowym. Podnośnik, wszystko było. Tylko, że pan, żeby zawiesić te flagi, musiał wykonać dużą ekwilibrystykę. No i co? I gdzie były przepisy BHP? I kto to oglądał i kto to widział? Nikt.
No i właśnie tutaj mamy taki przykład, że mieliśmy właściwie wszystko, tak? Mieliśmy pracownika, który rzeczywiście musiał pracować na wysokości, ale też miał do tego...
Teraz się zastanawiam, czy miał hełm ochronny, a musiał mieć? Jeżeli na wysokości powinien był mieć?
Powinien.
To chyba nie miał.
Natomiast, ale sprzęt do podnoszenia miał prawidłowy, tak? Bo w sumie pani powiedziała, że to był podnośnik,
tak,
można powiedzieć, profesjonalny, tak? Z pełną obsługą. Natomiast sam sposób wykonywania pracy był już niebezpieczny, tak? Dlatego tu trzeba pamiętać o tym, że...
No właśnie, chciałam zapytać o to, czy udział pracownika w jakiś sposób w tym, że sam sobie stworzył niebezpieczeństwo, bo przypuszczam, że pracodawca wysyłając go nie kazał mu balansować na barierce tego podnośnika, żeby było szybciej.
Ale przecież pracodawca zakupił odpowiedni sprzęt, wyposażył go prawdopodobnie w odpowiednią odzież, obuwie i tak dalej. Też prawdopodobnie przeszkolił go, bo tego nie możemy powiedzieć, ale trzeba pamiętać o tym, że za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo kolegów to niestety, ale odpowiadamy sami. I dużo wypadków, dużo byłoby mniej, gdybyśmy o tym pamiętali.
Czyli trochę brawury za dużo tutaj było. A mniej dbałości o własne bezpieczeństwo.
Chodzi o to, że jak szybciej zrobię, to będę miał więcej wolnego czasu.
Pośpiechu. Ale mówimy o sytuacji takiej, kiedy rzeczywiście pan był zatrudniony na umowę o pracę. Wszystko, znaczy tak sobie modelowo ułożyliśmy tę sytuację. Ale przecież po to, żeby rozwiesić flagi, to można wziąć kogoś na umowę zlecenie i wtedy też te przepisy BHP są istotne? Znaczy istotne są na pewno, tylko czy są przestrzegane i czy jest obowiązek ich przestrzegania.
I godna uwaga tutaj komentarza, żeby bardziej skomplikować tutaj to zagadnienie, mógłbym powiedzieć, że na przykład to był człowiek spoza naszej wschodniej granicy, typu Ukraina czy Białoruś, czy nawet Azerów mamy teraz, tak? I tutaj no, pojawia się właśnie to zagadnienie dopuszczenia pracownika do pracy, czy tej osoby, która wykonuje, bo pewnie pani zmierza do tych umów cywilnoprawnych, które
dokładnie
teraz
tak.
pojawiają się coraz częściej. No my, że tak powiem, walkę z tymi umowami prowadzimy w tych sytuacjach, gdzie są zmiany.
Ustawodawca też prowadzi, chociażby wstawiając tę stawkę godzinową,
no
prawda, minimalną.
My tutaj pełnimy nadzór nad tym wypłatą tą wynagrodzenia, ale jeżeli w strefie poruszamy się bezpieczeństwa i higieny pracy, dążymy do tego, żeby również te osoby spełniały wymagania, o ile to oczywiście jest możliwe, te, które dotyczą pracownika, czyli badania lekarskie, szkolenia, bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażenia pracownika w środki ochrony czy tej osoby indywidualnej. Bardzo zwracamy uwagę tutaj na te prace szczególnie niebezpieczne, o których tutaj wspomniałam już, no, czyli tak jak pani tu mówi, na przykład te prace na wysokości. No, ja sobie nie wyobrażam, że człowiek, który pracuje na kilkunastu metrach, może być dopuszczony bez badań lekarskich czy bez podstawowego instruktażu stanowiskowego, jak on ma to wykonać. Tak? Wspomniany przeze mnie tutaj cudzoziemiec. Tutaj jest problem, pani redaktor i proszę słuchaczy, bo w jaki sposób mamy te informacje przekazać tym ludziom. Bo
w jakim języku,
też,
tak?
Mieliśmy właśnie już wypadki, że po tych zdarzeniach poszkodowani twierdzili, że nie rozumieli, co do nich w ogóle było, o czym on tutaj, służba BHP czy kierownik, jakie informacje były przekazywane. Dano do podpisania jakieś dokumenty, no to on podpisał, tak? Ale on nie wie, co tam było napisane, bo on nie zna na tyle języka polskiego, żeby zrozumieć. I tutaj muszę też, bo mamy kontakty przecież z firmami, tak? Współpracujemy z nimi. Mamy, muszę tutaj powiedzieć, że od 16 roku mamy zawarte porozumienie w budownictwie z firmami, którego sygnatariuszami są firmy tutaj nasze, lokalne, białostockie i część warszawskich, które są członkami ogólnopolskiego porozumienia. I tutaj naprawdę staramy się bardzo duży nacisk również na te szkolenia kłaść, tak?
I na przestrzeganie pewnie tego, czego się na tych szkoleniach nauczą
tak,
pracownicy.
I chciałbym tutaj też poinformować, że nawet dokumenty są tłumaczone na języki tak, aby to było zrozumiałe ludziom, którzy wykonują pracę, tak?
Czyli te niebezpieczne prace to jednak powierzamy tym pracownikom zza wschodniej granicy w dużej
też,
mierze?
Oni też wykonują, bo to jest, tak, bo to są cieśle, zbrojarze, to są naprawdę ludzie, którzy niejednokrotnie mają nie niższe na pewno kwalifikacje jak pracownicy polscy. A widzimy, co
a wymagania tutaj, trochę niższe, tak?
Oni jakby tutaj, no, nie wiem jakiego słowa użyć, no, ale ich poziom też znajomości zagadnień bezpieczeństwa jest różny. No, tak trochę bym powiedział, że...
No, ale nie odpowiedział mi pan na pytanie. No to ci, którzy na umowę cywilnoprawną są zatrudniani, bądź na tak zwaną twarz, muszą mieć...
Na pewno muszą. Jeżeli wykonują te prace, naprawdę, które wiążą się z bardzo istotnymi, poważnymi zagrożeniami, nie wyobrażam sobie, że nie spełnialiby tych wymagań.
Ale jeżeli im wydarzy się taki wypadek, to będzie to wypadek przy pracy?
Będzie to też wypadek, bo wszystkie osoby, które są wykonują pracę na podstawie umów zleceń, na przykład, od których składki są odprowadzane.
Tam, gdzie składki są odprowadzane.
Problemem stanowią umowy o dzieło. To jest dopiero już po wypadkach. Ludzie sobie zdają z tego sprawę.
W umowie umowa o dzieło trudno sobie w budownictwie wyobrazić.
Dzieła. No chociaż nie, murarze chociaż, mówią, no że wymurowanie ścianki dziełowej to jest ich dzieło. Także tutaj
no tak, można w różny sposób to wykonać. Tak, tak.
I... Czasami nawet prosta wyjdzie ta ścianka, ale to jest ich dzieło.
Ale
to...
wyjdzie krzywa, to też jest to ich dzieło.
No także... dokładnie, czyli są i cechy indywidualnej twórczości. W jakiś sposób można by było to udowodnić. Ale rzeczywiście kto, bo jeżeli mamy pracodawcę, pracownika w umowie o pracę, sytuacja jasna, kodeks pracy, nałożone obowiązki, ale jeżeli mamy zleceniodawcę i zleceniobiorcę, sami się dogadują?
Odnośnie szkoleń badań?
Tak, odnośnie zachowań bezpiecznych po prostu i wyposażenia w przeróżne narzędzia bezpieczne.
Generalnie zgodnie z ustawą o kodeks pracy jest taki zapis, że zakres określa pracodawca bądź osoba powierzająca pracę, w jakim zakresie te wymagania mają być spełnione, ale to i tak odnosi się do artykułu 211 kodeksu pracy, gdzie są wymagania, jakie powinien spełnić pracownik, także znaczy, powiem z praktyki, że po iluś latach funkcjonowania czy rozwoju tych budów, gdzie więcej pojawiało się, teraz tak naprawdę znikają pomału te umowy cywilnoprawne, te, również w budownictwie, bo jednak naprawdę rynek pracowniczy już się, sam rynek, sam rozwój inwestycji powoduje to, że pracodawcy naprawdę chętnie podpiszą umowę o pracę, jak będą zawierać umowy,
zlecenia, dzieła. Przynajmniej w jakiś sposób trwalszy trochę mają pracownika ze sobą związanego, prawda?
Tak, cenią pracowników, nie ma, nie chcieliby nawet, żeby ci pracownicy, którzy naprawdę
a kto z nas
myślą...
szukał ekipy remontowej, to wie, jakie to jest przedsięwzięcie karkołomne.
Bo sam sposób wykonywania pracy powinien być bezpieczny. Nieważne, czy to będzie pracownik, czy umowa, czy osoba, która świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia. Natomiast pamiętajmy o tym, jeszcze raz podkreślę, sami za siebie odpowiadamy.
Czyli to my mamy zadbać o siebie i swoje bezpieczeństwo i w pewnej sytuacji ewentualnie powiedzieć nie. Ale to czy my umiemy tak mówić? W audycji Masz Prawo rozmawiamy o wypadkach przy pracy. Na szczęście coraz mniej. Tak jednak powiem, że coraz mniej tych wypadków jest takich bardzo ciężkich i ciężkich, a w zasadzie liczba jest stała, więc...
Liczba jest stała, ale może dlatego jest stała, że tych przedsiębiorstw jest więcej.
Właśnie.
I więcej.
I można powiedzieć, że jest mniej.
Ludzi.
Tak. Czyli wypadków jednak jest mniej. Taka, mimo tego stulecia, które państwo obchodzicie w tym roku i mimo, że tak powinno być miło, to jednak inspektor pracy kojarzony jest z takim trochę no złem, no bo przychodzi po to, żeby się czegoś czepiać, żeby coś znaleźć i żeby kogoś ukarać. Głównie tego pracodawcę. Pracownicy też tak chodzą wtedy już po kątach, prawda? Jak wchodzi inspektor pracy. Czy na budowę, czy do zakładu pracy. No to... Może odczarujemy, czy to nie da się odczarować? Już ten wizerunek taki zostanie.
Odczarujemy.
Odczarujemy trochę?
Tak. Rzeczywiście, działalność Inspekcji Pracy polega głównie na tym, że to jest działalność kontrolna i nadzorcza, tak?
Ale to i mandatowa.
Mandatowa, tak, ale tutaj plotki muszę sprecyzować. Nie każda kontrola kończy się mandatem. Statystycznie mogę powiedzieć, że u nas co siódma, może tak można tak powiedzieć, tak? Natomiast proszę się też nas, inspektorów, nie bać, bo każdy z pracowników może do inspektora podejść i o wszystko zapytać.
Ale jak pracodawca zobaczy, że na takiej kontroli pracownik podchodzi do inspektora, ojojoj.
I też tak, słowo do pracodawców. My nie zawsze przychodzimy z tego, że ktoś napisał jakiś wniosek o kontrolę albo się poskarżył, tak?
Nie z donosów.
Czasami tak się zdarzy, ale to u nas jest w okolicach 20% takich kontroli, że musimy wejść, bo takie dostaliśmy wytyczne, tak? Od jakiejś osoby, która albo czegoś nie dostała, albo została źle potraktowana. Natomiast my też służymy pomocą, tak?
Prowadzicie różne akcje, nie tylko kontrolne, ale również takie prewencyjne, żeby nie dochodziło do wypadków, lub też nadużyć albo obchodzenia prawa.
Zawsze, w każdym takim przypadku, kiedy inspektor pracy jest na kontroli i zobaczy, że wykonywana jest praca niebezpieczna, w sposób niebezpieczny, albo warunki są bardzo, bardzo złe, to musi zadziałać, tak, odsunąć te osoby od wykonywania tych czynności, tak? Natomiast my tego nie szukamy tak na siłę, tak? Tylko musimy zadziałać.
Czasami rzuca się w oczy.
Tak, oczywiście.
Ale tutaj też należy wspomnieć, że prowadzimy taki program prewencyjny jako pomoc pracodawcom, szczególnie tym, którzy zaczynają
działalność,
tak? Zatrudniają pracowników, czyli chcą dostosować swoje zakłady do wymagań i żeby to wszystko było okej, tak? Spełniać wymagania. I my tutaj jak tak zwane pierwsze kontrole prowadzimy, no to już w tych przypadkach naprawdę staramy się pomóc, dostarczyć materiały pomocnicze, też w postaci, tak. I naprawdę jesteśmy tutaj pod względem prawnym i technicznym, jakby służymy pomocą pracodawcom, a tych programów naprawdę prowadzimy masę i kierowane są to i do małych zakładów, i do średnich, i do dużych, i do różnych branży.
I to już będziemy odsyłać teraz na stronę internetową te informacje wszystkie, jakie można pewnie znaleźć na stronie Inspekcji Pracy.
I się
zgłosić i zaczynając taką działalność, rzeczywiście skorzystać z tej stuletniej wiedzy, w jaki sposób bezpiecznie prowadzić działalność i pracę, te szczególnie niebezpieczne właśnie.
A kierujemy nasze programy również do młodzieży i podstawowej, do studentów, do
tak, gimnazja już likwidowaliśmy w tym roku ostatni raz, więc od przyszłego roku już tylko szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
Ale zapraszamy
będziecie
do
państwa
nas, tak,
mogli odwiedzać. I ja serdecznie dziękuję. Myślę, że morał taki płynie, że wypadek przy pracy jednak zgłaszamy pracodawcy w każdej
unikajmy
sytuacji. I pamiętajmy, że to jednak my musimy o swoje bezpieczeństwo zadbać. Bo jeżeli my nie zadbamy o swoje bezpieczeństwo, to nawet inni dbając mogą nie zauważyć, że coś dla nas jest niebezpiecznego po prostu. Dziękuję serdecznie. Moimi państwa gośćmi byli pan Piotr Szczęsny, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku i pan Jerzy Buraczewski, nadinspektor pracy z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Serdecznie dziękuję. Audycja Masz Prawo za tydzień. Porozmawiamy o Emeryturze Plus i o tym, co czeka emerytów w tym i w przyszłym roku, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie państwo z nami, a do usłyszenia mówi Dorota Niebrzydowska.